Hello!
Stworzysz mapę korków warszawskich, mów.
I stworzysz pewnego rodzaju taką statystykę, które dni są statystycznie najgorsze. I mam wrażenie, że poniedziałek jest statystycznie najgorszy, bo ludzie chcą załatwić sprawy od poniedziałku. W związku z tym zjeżdżają do Warszawy wozami, bryczkami.
Czyli wina przyjezdnych w tym wypadku.
Myślę, że to jest wina przyjezdnych. Nie potrafię oszacować, czy ta wina jest, czy to jest wina urojona, czy to jest wina rzeczywista. Ale na przykład piątki są zawsze dobre. Więc nikt nie załatwia spraw na koniec miesiąca. Ludzie jadą do tych ministerstw, tak zwanego rejonu, z terenu. Nie potrafię tego zrozumieć. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego trochę deszczu powoduje, że są tak gigantyczne koty. Nie, ma to takie pytanie, które...
Otwarte które pytanie do pani prezydent.
Pana, to się zmieniło, Maćku.
Dobrze.
Pani Hanna.
Pani, co za różnica.
Emeryturę. Teraz jest piękny pan.
Jest podobny do takiego rapera znanego, Kaz Bałagane, przypomina mi go. Mój drogi, tak, ja bardzo lubię, mój ulubiony raper chyba. Mój drogi, tak, bo mamy jakieś 30 minut przez te korki opóźnienia na starcie, to tego jeszcze nie mieliśmy. Faktycznie dzisiaj jest krytyczna sytuacja na warszawskich dzikich ulicach. I mówisz, że poniedziałek. Ja w tym czasie, gdy ty byłeś w korkach, oglądałem klip, który mi poleciłeś, wysłałeś wczoraj, napisałeś mi koniecznie, strasznie chcesz.
Koniecznie.
Chcesz, żebyśmy tylko o tym rozmawiali.
Użytycznie. Siostry Kotlewskie cieszą się.
Obejrzałem ten klip trzy razy. Siostry Godlewskie pada śnieg, a to pieniądze są, nie śnieg, i siostry rozbierają Mikołaja. Tak w skrócie.
I Mikołaj bardzo, bardzo wytatuowany. Przełamał pewnego rodzaju kanon dziadka z brzuszni.
Tak, wydawało się, że to się zawsze będzie obracać wokół takich właśnie 60-letnich, zeszronionych już, absolutnie zeszronionych, starych dziadów. Ale chciałeś o tym porozmawiać, dlaczego? Chcesz po...
Że jest kolejna odsłona, że dziewczyny nie odpuszczają, że bardzo mocno stoją oboma nogami na platformie własnej kariery, że nie dają się z niej strącić, że te wstępy do filmów pornograficznych wyglądają coraz ciekawiej, że to już jest drugi świąteczny hit tych pań, są coraz bardziej skąpo ubrane. Czekamy na awans Polaków do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Myślę, że to jest piłka, z piłką. Ważne, że siostry nagrają kolejny hymn, gdzie biało-czerwoni. Ta sprawa w prokuraturze chyba się jeszcze nie skończyła.
Czy mógłbyś ludziom, którzy dużo czasu spędzają w polu, uprawiając ziemię i rolę, skrócić karierę sióstr Godlewskich teraz?
Siostry Godlewskie miały swój debiut.
Ale nie 30 na 30 z siostrami Godlewskimi, tylko skrócić, kurwa. Zaczęły w Oławie, w domu kultury.
Starsza siostra Godlewska, ta troszkę taka bardziej bym powiedział...
No ta jedyna, która się nadaje. Jedyna, która się nadaje. Ta mogłaby występować solo w tym numerze. W tym numerze. Ta druga jest anorektyczką. Jak śpiewa o sankach z tornistra, to mam ochotę wyrzucić komputer przez okno.
Nie wiem. Ta reakcja wydaje mi się przesadzona.
Napisałem nawet komentarz. No.
Nie mogę sobie wspomnieć, jak ona miała pseudonim artystyczny.
Skrócić, powiedz szybko fakty, rzuć. Jaka sprawa, nie, no, jaki występ, skąd one się wzięły?
Siostra Godlewska pojawiła się w takim rewelacyjnym programie MTV Ex na plaży.
Dobrze.
I w czasie tego programu pokłóciła się ze wszystkimi, była niezwykle pretensjonalna, wulgarna i, w sensie... i potem okazało się, że z łona tej matki, niech będzie błogosławione, wyszła jeszcze druga siostra Godlewska, która próbuje zrobić wielką karierę.
Chuda.
Chuda próbuje zrobić karierę muzyczną i Chuda śpiewa.
Jest tak teatralna, jak gdy śpiewa o tych sankach z Tornistra. Niech nie śpiewa. Siostra ta z pełnymi kształtami dobrymi lepiej śpiewa, przynajmniej w tym numerze. Moja opinia. Trzy razy sprawdzałem.
Siostry organizują koncerty, siostry mają swoje powodzenie, siostry są no, takim barwnym motylem, tak bym to nazwał, polskiej sceny rozrywkowej.
W skrócie znane są dlatego, że pokazują 80% cycka, tak?
80%? No nie, w tym numerze nie było nawet 30%.
No to nie dlatego, to czyli nie są znane dlatego, że się chcesz powiedzieć...
Z jednej strony konwencja muzyczna,
Poczekaj.
Bardzo ciekawymi występami scenicznymi.
Chcesz podkreślić ich klasę i wykształcenie muzyczno-aktorskie, twierdząc...
Wokalne.
Aktorskie w tym wypadku. Mówię o występie w wideoklipie Anorektyczki. Mówiąc, że... jest mniej procent lewej i prawej piersi odsłoniętych. Bo ja powiedziałem, że 80% i dzięki temu są znane. Tak? Ty twierdzisz, że mniej, czyli jednak dajesz im jakieś inne powody, wskazujesz, szanujesz inne powody, dla których są znane.
Nie,
chcesz wyróżnić. Są inne powody, dla których są znane, niż pokazywanie 80% lub nie biustu.
Nie, ja szanuję to, że one walczą, że one się nie poddają. One są jak...
Czy mówisz serio, czy żartujesz? Bo jeśli mówisz serio,
nie,
to jest to ciekawsze.
Nie, mówię poważnie, bo wydaje się, że są, że co numer, to one przekraczają granice, powiedziałbym, żenady, śmieszności, ale okazuje się, że to kolejne wydarzenie natury takiej, bym powiedział, świąteczno-sportowej, tym siostry Godlewskie wyciągają...
Stają na wysokości zadania.
Kopią głębiej, więc pod tym względem ja podziwiam pewnego rodzaju konsekwencje. No co jest do licha, no?
Czyli wiesz, bo to tak się wydaje, że patrzysz na takie postaci jak one mogą brnąć dalej w to, skoro są zewsząd krytykowane. Ludzie piszą, no to ja już nie będę obchodził świąt lub takie inne rzeczy pod komentarzami numeru. Obrażają się, tak, denerwują się, wyzywają. Jest seksizm w wykonaniu mężczyzn w podcastach koszykarskich między innymi. I zastanawiasz się, skąd one czerpią ten drive, wiesz. Raz udowodnić krytykom, ale z drugiej strony no nie można cały czas udowadniać krytykom, skoro jest tylu krytyków, więc muszą mieć jakieś wsparcie. Muszą mieć jakieś kibiców.
Muszą
mieć ludzi, którzy wspierają.
Takiemu mitu. Ja myślę, że one muszą być sponsorowane przez, nie wiem, Władimira Władimirowicza.
Nie, żartujesz teraz.
Muszą mieć jakieś bardzo duże pieniądze. Nie no, oczywiście, że trochę żartuję, ale zauważ, że one jednak przeciwstawiają się pewnym trendom, że kobiety to nie tylko rozebrane, wyginające się ciało do tego śpiewające. Nie, one przełamują mitu, zauważ. No.
Nie mam, ja jeszcze jestem w tym punkcie, gdy poznaję obie siostry i szczerze zastanawiam się nad wsparciem, które mają, nad panami, którzy organizują spotkania z nimi. Podpisywanie książek.
Poza anteną przestaniemy być hipokrytami, ale...
Nie, no możemy mówić, bo ja chciałem tylko zauważyć, jeśli dziewczyny są jechane, jeśli są, narażają się na śmieszność, są jakąś karykaturą, to jest moim zdaniem, tak jak ty powiedziałeś, to muszą być jakieś pieniądze, ktoś musi im, wiesz, zasłaniać krytykę pieniędzmi, banknotami, ale myślę, że to też na dłuższą metę nie wystarcza, więc muszą mieć jakichś fanów, muszą mieć wsparcie, muszą mieć ludzi, którzy dokładnie kupują to, co one robią.
No, myślę, że jest to 80% męskiej populacji.
Aha. No i tyle. Czyli...
Pozostałe 10% nie gustuje, a 10% udaje, że nie wie, o co chodzi.
Dobrze, mój drogi.
No dobrze, w każdym razie dziewczyny robicie świetną robotę.
Trafiłeś się nawet do 702 odcinka legendarnego podcastu koszykarskiego. Zostałyście w nim rozebrane w 10 minut, niemalże na części. Mój drogi. Ja nie wiem, czy jest jeszcze jakieś miejsce.
O nowej odsłonie Big Brothera porozmawiamy jutro.
Dobrze. Ja nie wiem, czy jest jeszcze jakieś miejsce inne niż Big Brother, z którego możemy teraz pójść od sióstr.
Nie, z sióstr się nie da zejść.
Dobrze. Mój drogi, kilka rzeczy mieliśmy przez ostatni weekend w NBA. Mieliśmy, nie wiem, gdzie zacząć nawet. Może jest jakieś miejsce, którego chciałabyś się zaczepić?
Chcę zacząć od Chicago.
Dobrze. Bulls przegrali 77-133 z Boston Celtics w sobotę u siebie. I najbardziej szokujące w wyniku i w dyspozycji Chicago Bulls jest to, że Fred Hoiberg nie jest już trenerem. I trenerem jest Jim Boylen. I nie tylko był to najwyższa porażka w historii Bulls, najwyższe zwycięstwo Boston Celtics, ale rzecz, która mnie zszokowała, jest taka, że zwykle, gdy przychodzi trener, to jest ta zasada, wiesz, wchodzi nowa miotła. I no, nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się startuje znakomicie, ale no, to, że taka porażka przytrafiła się w dopiero trzecim meczu pod wodzą nowego trenera, co pokazuje? Być może pokazuje to, że Jim Boylen wcale nie jest nowym głosem w szatni, w końcu był asystentem. To raz. Dwa. Były doniesienia o tym, że po tym jak Jim Boylen posadził na 21 minut ostatnie 21 minut tego meczu całą pierwszą piątkę, gracze Chicago, prawdopodobnie ta cała pierwsza piątka, zastanawiała się nad tym, czy zbojkotować niedzielny trening.
Nie, to jest jakaś niesamowita aberracja. Nie przyjmę sobie takiej historii, żeby rzeczywiście zawodnicy tak rządzili szatnią. Ostatni taki przypadek to Legia Warszawa. Sezon, no już nie pomnę, który. W każdym razie grupa bankietowa miała więcej do powiedzenia niż trener. I regularnie zwalniała trenerów, więc... Ale w NBA? A przypominasz sobie taką sytuację? Czy zawodnicy się zastanawiają, czy w ogóle, czy to ma sens? W sensie, czy chcemy pokazać od razu asystentowi, trenerowi drzwi?
Ja jestem skonfundowany, bo to mówię, Fred Hoiberg nie jest już trenerem, to mi nie pasuje. Nie potrafię tego, wiesz, tak przetrawić. Gdyby Hoiberg był trenerem, super, zwalniamy, jest jakiś kozioł ofiarny, a teraz kto? Kogo wskazać? Jak wskazać? Czy Gar Forman ma przyjść i tak jak Viniego Del Negro uderzył kiedyś, ma wszystkich z płaskich bić po twarzy? Jest tam kilku ludzi, po których wydawałoby się, w końcu stwierdzili, że przyjdą na trening, zorganizowane zamiast tego zostało spotkanie graczy i potem było jakieś spotkanie trenerów
Ale to oni między sobą sobie wyjaśniali, bo to mnie zastanawia.
Pewnie powiedzieli sobie, że ten pomysł, żeby zbojkotować trening był taką decyzją pod wpływem emocji. Przespali się i stwierdzili, że muszą się spotkać i o tym porozmawiać. No, nie wiem, czy tu jest coś więcej w tym wszystkim. Zresztą oni są już zakopani.
Dokonywali wyborów, wiesz, czy powołali związek zawodowy, wybrali przewodniczącego, tak, który będzie negocjował, tak, wiesz, zakładowa organizacja pracowników będzie negocjowała warunki,
tak,
pracy i płacy, a także godzin pracy, czyli tego, kto w której kwasie wchodzi, z pracodawcą.
Dokładnie, rotacja jest rozpisana, wszystko jest ustalone. Masz rację, kto znalazłby się w zarządzie tego związku?
Porozumienia grudniowe od Lecha Wałęsy, pożyczy się ten śmieszny długopis.
Kto znalazłby się w zarządzie, kto byłby...
Kto byłby
szefem tego zamieszania w szatni Chicago?
Brook Lopez?
Robin Lopez.
Robin Lopez, nawet Robin.
On mógłby przejść przez płot. Tak podnieść, wiesz, nogę i...
Sportistem byłaby ta obawa, że od razu by bił. No.
Zatrzymał pociąg. Przepraszam, tramwaj, ręką. Nie, mi nie pasuje. Robin Lopez jest zbyt wysoki. Czy byłoby jakiś taki niekomfort, bo to wiesz.
Ale przecież nie Cameron.
Nie.
Fajno.
Ryan Archidiakono, ale to biały. To nie może być. To musi być, nie, to musi być czarny. Więcej chyba czarnoskórych ludzi musi reprezentować ich jednak czarnoskórych. Przepraszam, to są lata 80.
Archidiakono reprezentuje, on ma sycylijskie korzenie, on te kontrakty budowlane będzie bardzo dobrze ten. Oni muszą stworzyć wolne miejsca. Wolne miejsca pracy. Obejrzałeś Rodzinę Soprano? To była jedno z pytań zadanych w ramach jeszcze 700.
Czy obejrzałem? Jestem cały czas na... Od sierpnia jestem na którymś tam odcinku.
Czy utknąłeś?
Utknąłem. Jest to gdzieś tam wysoko. Zamierzam obejrzeć. Teraz oglądam Jerry'ego Seinfelda. W sensie Seinfelda. Jakieś tak krótkie odcinki, 20 minut, ale nie widziałem jeszcze Soprano. Bardzo chcę, wiesz co, tak co tydzień myślę, dobrze, teraz obejrzę Soprano, ale nie, są inne rzeczy do zrobienia. Mój drogi, wyjdźmy z tej szatni Chicago. Gratuluję ci zwycięstwa Chelsea z Manchesterem City 2-0, ja się tego absolutnie nie spodziewałem. Mamy plotki transferowe dzisiaj rano. Adrian Wojnarowski pisze, że Los Angeles Lakers są zainteresowani Trevorem Arizą i dyskutują już nawet wymianę z Phoenix Suns, trójstronną wymianę, w której wziąć udział miałby jeszcze Kentavious Caldwell-Pope i trzeci zespół. Trzeci zespół jest tajemnicą. Nie wiadomo,
kto chciałby wziąć KCP?
Ja nie wiem, kto? Atlanta? Ale Atlanta nie chce wygrywać, więc nie wiem. To nie jest dobry gracz.
Ale KCP nie jest dobrym graczem.
No, średniak taki jest. Gdzieś się to zatrzymało. Nawet nie chce mi się o tym rozmawiać, ale Suns chcą pik w drafcie i playmakera za Arizę.
Mhm.
No, dosyć sporo.
No, czy to Alex Caruso?
Dosyć sporo za Arizę.
No sporo. Ariza podpisał dwuletni kontrakt czy jednoroczny kontrakt?
Jednoroczny kontrakt.
A, świetnie. To jest fajny pomysł. Pójść na jeden rok, skaszować się, wynegocjować szybciutko w grudniu buyout i pójść do kontendera.
No jeśli trafi do innego klubu niż Lakers, wtedy trafi do kontendera, ale jest to dobry pomysł. To faktycznie. Ja myślę też trochę, patrząc, czytając ten cały raport i to, że Wojnarowski nie znał jeszcze trzeciego zespołu, mam wrażenie, że to może być jakaś taka, wiesz, jakieś takie podbijanie bębenka też ze strony Phoenix Suns, którzy puścili ten raport, żeby pokazać, że Ariza jest dostępny i kto da więcej.
Tak, tak.
Dziwne, że nie ma tej trzeciej drużyny. Jest tylko, że chcą pick i playmaking guarda. Okej, dobrze. Taka wymiana Ariza KCP jest nikomu niepotrzebna. Jest to absolutnie bez sensu, tak jak gdyby to dwie drużyny miały robić, więc nie wiem, wydaje mi się, że...
Ale no, dla Lakers to może ma więcej sensu, ale czy on będzie wychodził z ławki, że on będzie wchodził w pierwszej piątce? No bo tam masz trochę takich graczy, to Ariza będzie taką dwójko-trójką?
Chyba tak, jakoś, nie wiem, co to ma.
No to ma, to masz no, masz Isleya, masz Stevensona, no tak się taki logjam jest. Tam.
Ingram, Kuzma, LeBron, Ingram, Kuzma. James jest tak. Na tej samej pozycji, więc jakoś to gdzieś musiało być obok. Josh Hart, ja bym wolał chyba Harta niż Arizę teraz, ale mój drogi, mieliśmy też przez ten weekend, mieliśmy trade trójstronny, mieliśmy dużo rzeczy, kręciło się wokół Milwaukee. Piątek był, tak. Dwa mecze mieliśmy, które ten drugi nie był tak dobry jak ten pierwszy, ten ostatniej nocy Milwaukee z Raptors, ale ten Milwaukee z Warriors był bardzo dobry i co było fajne i miłe i sympatyczne, zwłaszcza ten pierwszy mecz, bo ten drugi, mówię, nie stał na tak wysokim poziomie, że wiesz, dwa mecze, które skończyły się cudownymi wynikami.
Tak, poniżej 200 punktów.
Tak, oscylującymi wokół 200 punktów. W pierwszym meczu było 200, a w tym drugim już w końcu nie spojrzałem na wynik, ale też coś w okolicy tego.
No też w okolicach, może lekko powyżej.
I Warriors...
Natęskniłeś za tymi wynikami?
Nie, to jakby to powiedzieć, zatęskniłem. Ja nie znałem wyniku, gdy, wiesz, oglądałem mecz nie znając wyniku. I ten mecz Milwaukee z Warriors to był właśnie ten taki sport teraz, chociaż nie do końca, ale no okej, okay, umówię się, ten sport w tym wydaniu tak grany jest jeszcze okej. Było bardzo dużo izolacji w tym
ale
meczu.
Ale nie masz mariażu, wiesz, to takie mam wrażenie, że jak ten wynik oscyluje wokół 200 punktów, to się zaczynam zastanawiać, co się stało w tym meczu. What went wrong? Że już moja percepcja jest taka, że jak jest mecz poniżej 120-130 punktów dla jednej drużyny, to się zastanawiam, czy ten mecz był dobry. Ja,
najlepsze mecze, przynajmniej jeszcze rok temu, dwa lata temu, to są takie mecze, które się kończą wynikiem nie tak jak 105-95, ale jakieś takie 110-107.
Okej.
Okay. Bo tu w tym meczu Warriors-Milwaukee była kapitalna obrona Golden State Warriors. Mistrzostwo.
Kevin Looney,
Durant, Curry. Każdy grał dobrze w obronie praktycznie. Nie było ludzi źle grających po tej stronie. Milwaukee też grało dobrze w obronie. I dobrze się takie mecze...
Ja wiem, ale wiesz co, z drugiej strony, jak myślisz sobie o takim meczu, powiedzmy 89-84...
No tu już dochodzi
nie,
do...
Nie, to przy dzisiejszej koszykówce oznacza, że po prostu nie wpadało za trzy. No,
no i oznacza to, że gra chyba... To już oznacza w dzisiejszej koszykówce. W
tym, no właśnie.
Że grali słabo, to że to był słaby mecz.
Tak, że 4 na 25 za 3, jeden zespół, a drugi 7 na 31. I tego się faktycznie wtedy nie da oglądać.
Tak. Takie mecze nie, ale takie wokół tak. 100, jak punkty są od 200 do 200 do 200, tak, 10, można trafić. Mhm. Dobry. No ale no mówię, no lepiej nie znać wyniku, więc nie o to chodzi. I Milwaukee grało z Raptors. Kyle Lowry jest kontuzjowany, żadnego punktu nie rzucił, tylko 5 rzutów. Gra z kontuzją pleców, jest 4 na 28 z gry w ostatnich 5 meczach. Nie patrzy do góry, jak wchodzi pod kosz. To jest tak, jakby cię plecy bolały i nie możesz spojrzeć do góry, bo cię plecy bolą. To tak Kyle Lowry gra. Teraz
tak jest.
Nie idzie do góry. No? Nie idzie, nic.
Nie jest w stanie oczu unieść do góry nawet.
Ale wiesz co, tak patrzyłem na to Milwaukee w tych dwóch meczach i mówiłem to od razu, jak oni byli gorący na starcie. Milwaukee, jeśli ma wygrać, to będzie musiało wygrać wschód koszykówką sam na sam.
No dobrze, to teraz przejdźmy do transferu.
George Kill.
Ja przeczytałem twoją głęboką analizę tego, ale gdybyś tak zrekapitulował, to byłoby bardzo przyjemnie.
George Kill był już na ławce i Jason Smith byli na ławce w tym meczu w Toronto. Co jeszcze można poczekać? Co można powiedzieć o tym meczu Milwaukee-Toronto? Tylko jeszcze Lopez i Ibaka oddali razem 19 trójek. To się dziwnie ogląda, jak Brook Lopez oddaje step backi za 3, bo jest gorący. Z 9 metrów. Rzuty z odkrylenia za 3 Brooka Lopeza. Dwie trójki Brogdona. To druga była kluczowa.
Tak.
Świetna była akcja, jeśli widziałeś końcówkę chociaż. Świetna była ta akcja w kontrataku Bucks. Tak, jak się rozbiegli w kontrataku na 40 sekund przed końcem, ta druga trójka Brogdona, bo wyprowadzali kontrę, tam chyba Kawhi stracił czy nie trafił, wyprowadzali kontrę i ustawili się wszyscy za linią za 3, a Raptors jeszcze jak oldschoolowo pobiegli pod obręcz. Zbyt dużo graczy Raptors pobiegło pod obręcz. I potem to wyglądało, jak już ta piłka tak przeskakiwała z rąk do rąk, za linią za 3, szukali tego najlepszego rzutu. Wyglądało jak czekanie na, jak zaraz zginiesz Toronto, tylko się jeszcze z tobą bawimy, zobaczymy kto cię zabije. To był taki moment, taka panika, jak się gra nawet w kosze i się wraca i widzi, że zespół w kontrze jest ustawiony, 3-4 ludzi jest za 3 i widzi, że tu będzie truja, tylko zależy, który z nich rzuci, bo już nic nie zrobimy, jesteśmy pozamiatane. I ta egzekucja tej pojedynczej kontry była fenomenalna. I nowoczesna już, tak się nie, wiesz, no, tak się gra teraz. Trade? Co o tradzie? To George Hill do Milwaukee.
George Hill, ale rozumiem, że to jest bardziej
Jason
przyszłościowy.
Smith
znaczy, że on jest
do Milwaukee.
Że on ma pewnego rodzaju uwolnienie pieniędzy w lato.
Matthew Dellavedova i John Hanson do Cleveland i Sam Decker do Waszyngtonu i piki.
Sam Decker.
Pierwszy rundowy pik najprawdopodobniej w 2022 roku idzie z Milwaukee do Cleveland i jeszcze kilka drugorundowych pików wymieniło kluby.
Dobrze.
Dobry deal. Chyba dla wszystkich zainteresowanych.
Nie wiem, czy wolę mieć Hilla, czy wolę mieć Dellavedovę. Na pewno wolę płacić mniej pieniędzy. No.
Ciekawe jest to właśnie, co stworzyli Milwaukee Bucks. Stworzyli tak sytuację, mówię, w której mogą mieć, której będą mieli 40... Mogą mieć. Tak, bo mają trzech niezastrzeżonych wolnych agentów w to lato. Bledsoe, Brook Lopez i Chris dobrze, Middleton, to... jeśli zrezygnuje z opcji 13 milionów dolarów, poczekaj. Oni mają wszyscy cap holdy, więc dopóki z nich nie zrezygnują, to nie mają cap space'u. Czy tam mają tego cap space'u niewiele. Będą musieli zrezygnować z któregoś, żeby mieć faktycznie realny cap space, no ale mogą w tym czasie spotykać się z wolnymi agentami, najlepszymi, którzy będą na rynku. Oni mają teraz możliwość zestawienia Janis, czego się nie spodziewałem, bo jeszcze byś mi półtora roku temu powiedział, czy rok temu powiedział, że Milwaukee Bucks będą mieli w 2019 roku cap space na to, z tymi wszystkimi kontraktami. Pamiętasz, Teletowicz miał jeszcze kontrakt, ale on już zakończył karierę i udało się ten kontrakt usunąć. Hanson, Delavedova wchodzący w sezon 2019-20, ta możliwość, że Jabari Parker zostanie podpisany. Gdybyś mi powiedział o tym, że Bucks będą mieli cap space w 2019 roku, powiedział, nie ma szans, albo są małe szanse. I mają, i mają. 48 milionów dolarów nawet cap space'u mogą mieć w to lato.
No dobrze, tylko że tak, oznacza to, że tak, musisz zrezygnować, rozumiem, nie możesz mieć Bledsoe i Middleton pewnie się wykluczają.
Tak, na to wygląda. Patrząc, że masz Malcolma Brogdona i przepraszam, i George Hill będzie jeszcze niezastrzeżony wolnym agentem.
A George Hill odpuszcza z definicji.
No nie wiem, ja inaczej albo myślę, bierzesz, jak wiesz o George Hill.
Bierzesz go za małe pieniądze, nie wiem, dajesz mu 7 milionów na dwa lata. No.
Tak.
A kto jest trzeci? Poczekaj, bo mi mówią Middleton, Bledsoe
I Brook Lopez.
A i Brook Lopez. Nie no, Brooka Lopeza masz za trójkę, to tam więcej nie. Przecież wartość chyba Brooka Lopeza poszła w górę po tych stepbackach za trzy.
Tak, Brook Lopez jest chyba, nie wiem, ile jest lepszych kontraktów w tym sezonie niż Brook Lopez. Może spokojnie jednym tam z pięciu, sześciu najlepszych kontraktów, bo gość gra za 3,5 miliona dolarów i zmienił Milwaukee Bucks. Nie mogliby grać w ten sposób z Hansonem na przykład w pierwszej piątce. Nie mogą tak grać. Tak grają. Się można śmiać z tych rzutów za trzy Brooka Lopeza, ale no, ja ostatnio grałem sobie w ten sam sposób, w jaki Brook Lopez gra. I wiesz, jak kondycyjnie łatwiej się gra?
No pewnie, że tak.
O Boże, biegasz do linii za trzy. Spod kosza do linii za trzy, spod kosza kondycyjnie to pięknie się gra, tylko trzeba trafiać.
Jak Brook Lopez. A jeszcze jak masz vis-a-vis siebie gościa, który gra...
Który robi to samo? Tak.
No. Biegasz tylko z liniami za trzy. No to jest jaka to jest oszczędność energetyczna.
Musisz tylko gdzieś przy tych zasłonach, gdzieś tam myśleć, robisz jakieś rzeczy, a to jest zupełnie coś innego niż jak biegasz jak Clint Capela albo Coley Stein, albo Gortat, spod kosza do kosza biegasz. Jeszcze no rolujesz dwa razy w jednej akcji, jak Cody Zeller na przykład.
No rzeczywiście jest.
Inne wymagania.
Teraz to taka refleksja, jaki zawodnik biega najwięcej do center, bo musi biegać od kosza do kosza.
Od kosza do kosza, tak.
W takiej klasycznej koszykówce.
Musisz mieć kondycję, tak.
Tak, to musisz, i wiesz.
Z drugiej strony też, wiesz, jak już grasz ten atak pozycyjny, to centrzy się, zależy. Dobra, nie chcę już o tym dyskutować, kto się bardziej męczy w ataku pozycyjnym. Wydaje mi się, że kozujący jednak, gdy już są na połowie boiska, ale wracając do tego dealu, jeśli chcieliby mieć Kevina Duranta, na przykład, bo Kevin Durant zapragnąłby grać z Janisem Antetokounmpo, na przykład, albo Kawhi Leonard zaskoczyłby wszystkich i przeniósłby się z Toronto do Milwaukee, albo, nie wiem, to tylko to w zasadzie, bo Klay Thompson nie zmieni klubu. Kto jest jeszcze, zgubiłem wolnego agenta jakiegoś topowego w przyszłym roku, help me now, kto? Nie Kemba, top wolnych agentów. Jimmy Butler. No Jimmy Butler już raczej, powiedzmy, z Filadelfii do Milwaukee nie przejdzie. Kawhi raczej z Toronto do Milwaukee nie przejdzie.
Chyba, że Embiid powiem, żeby odszedł.
No to może wtedy wróci do Milwaukee, co miałoby jako taki sens, bo on w Milwaukee grał w koledżu. W Milwaukee dokładnie, w tej hali. W Marquette. I gdyby Kevin Durant chciał był zainteresowany grą z Janisem Antetokounmpo. Milwaukee Bucks powinni się z nim spotkać, to na 100%. Gdyby już zechciał podpisać kontrakt w Milwaukee, to nie zostałoby pieniędzy na Middletona.
Nie zostałoby, ani by wszystkich trzech pewnie.
Byliby w stanie byśmy podpisać Lopeza, bo ten cap hold jest mały, bo to jest tylko 3,5 miliona dolarów. I chyba jednego z dwójki Bledsoe Hill też dałoby radę podpisać. Więc to jest taka opcja.
Raczej Hill niż Bledsoe. Aczkolwiek pytanie, jaka jest wartość rynkowa Bledsoe dzisiaj?
Jakieś 15 milionów dolarów, myślę.
Luźno.
E, No nic. Lubię ten trade. Dalej? Lubię ten trade, dlatego że mają szóstego gracza. Pięk, mają gościa, który jest na zawodnikiem na bardzo dobrym poziomie.
Ale chyba trzeba znowu chyba pochwalić pana Altmana, który zachowuje się jak taki wyjadacz. Dokonuje takiego, wiesz, totalnego rozmontowania tej drużyny. Jeżeli uda mu się jeszcze upchnąć J.R. Smitha, bo takie pogłoski również są, że Pelicans, że Houston. Jeżeli uda mu się, bo to jest taki moim zdaniem, może po 15 grudnia się to bardziej rozjaśni, ale nie wiem, czy Kevin Love nie jest on the move.
Oni zaprzeczają temu ostatnio, ale wcześniej były plotki, że go przesuną. Teraz ma wrócić pod koniec stycznia, tak jakby jeszcze przez 2-3 tygodnie do trade deadline, do 7-8 lutego miał pokazać, że wie, że jest sprawny, że jest gotowy, tak. Wie, że może grać. Nie wierzę, w żadne zaprzeczanie nie wierzę. Jeśli pojawi się dobra oferta za Lowa, to Kobe Altman go przesunie. Dlaczego ma go zostawiać w składzie w tej sytuacji? Ale to i tak będzie, wiesz co, 30 lat Cleveland na obrzeżach NBA, więc to jest pierwszy sezon. 29 kolejnych sezonów Cleveland poza, chyba że wyciągną Ziona.
No, że pewnie, bo to też pytanie z tak zwanej 700. Zion Williamson, gdzie chciałbyś, żeby trafił?
Zion Williamson, a to realnie, gdzie chciałbym, żeby trafił?
Na pewno byś nie chciał go w Phoenix, rozumiem.
Nie chcę go w Phoenix, bo jego kariera będzie rozczarowaniem.
Chcesz go w Atlancie?
Chcę go w Atlancie.
Okej.
Chcę go w Atlancie.
Chcesz go w Nowym Jorku?
Nie chcę go w Nowym Jorku.
Go w Chicago?
Nie chcę go w Chicago. Myślałem o Chicago, ale...
A nie chciałbyś go na Brooklynie?
Nie chcę go w Nowym Jorku. Znaczy na Brooklynie to raczej nie wydaje się specjalnie możliwe, ale... Chcę go w Atlancie, raz jeszcze chciałem podkreślić. Chcę go w Atlancie. On jest ze Spartanburga z południowej Karoliny. To jest absolutnie niedaleko do Atlanty, z miejsca, w którym on jest. I jakoś tak patrzę na niego i jak go nawet gdzieś tam udało mi się posłuchać go. To jest człowiek z południa, on tam ma zostać. Niech on tam gra. Niech będzie w tej Atlancie, niech będzie coś ciekawego w Atlancie, bo Nowy Jork nawet, wiesz, nie mając nikogo będzie ciekawy, Chicago nawet nie mając nikogo będzie w miarę, wiesz, ciekawy. Atlanta, niech ma fajne rzeczy, tak jak Milwaukee ma Antetokounmpo. W życiu byśmy się Milwaukee nie interesowali, gdyby Antetokounmpo tam nie grał. Mój drogi, widziałeś chociaż bramki Chelsea z tego meczu z City, bo były fenomenalne te bramki.
Nie widziałem tak w taki, ktoś zresztą przytomnie zauważył, że statystyki tego meczu były czasem takie mecze w Championship Managerze się grało.
Mianowicie.
Jesteś faworytem i właściwie jeden strzał, bramka 1-0. Taki ścichapek. No.
Tak. Ten gol, tak, bo do momentu tego gola to...
40-60 posiadanie i przegrywasz 2-0.
Nie wygrało zasłużenie jak najbardziej Chelsea. Mecz z City, to nie był fuks. W drugiej połowie, gdy City przegrywało 0-1, nie grało dobrze. To był ten moment, gdzie City powinno zacząć grać dobrze i Chelsea took it to them.
Nie grał. Nie o pierwszej połowie.
W pierwszej połowie City grało dobrze, ale no City w każdym meczu jest lepsze w pierwszej połowie niż rywal. Jeszcze nie widziałem w tym sezonie meczu, w którym oni byliby gorsi niż rywal, ale stracili bramkę. Eden Hazard znalazł fenomenalnie Kante i Kante strzelił gola. I ta główka Davida Luiza to była genialna główka. No. Więc jak najbardziej zasłużenie Chelsea wygrało z City, mimo tego, że jeszcze dwa tygodnie temu, czy tydzień temu oglądałem Chelsea z Tottenhamem i Chelsea wyglądało jak jakiś w ogóle, nie wiem, Swindon Town, coś takiego. Więc ciekawie, może będzie ciekawie w lidze angielskiej. Mój drogi, Charlotte Bobcats wygrali w Nowym Jorku i San Antonio Spurs wygrali back-to-back mecze z Lakers i Utah. To ode mnie dla ciebie.
Niedobrze. Zepsuli weekend. Zepsuli początek tygodnia.
Mój drogi, mamy...
Powoli musimy się zbierać.
Zbierać? W sensie kończyć?
Tak, kończyć.
Dobrze, to będziemy kończyć jeszcze...
Dokończymy jutro.
Już teraz? A może dać...
Nie, jutro dokończymy w sensie.
A możesz jeszcze dwie minuty dać?
Czyż... Tak, 2 minuty mogę.
Dobrze, 2 minuty. Dobrze, mój drugi, dwie minuty tylko technicznie, chyba że chcesz pytanie szybkie i masz 3 minuty.
Nie, mam 2 minuty.
Dobrze, dwie minuty. Dobrze, mój drugi, pas mistrzowski przylatuje do Polski jutro.
Jest w Gdyni.
Tak, Marcin Todorczyk pisze, wszyscy śledzili zresztą, wiedzą.
Ale będzie jakiś event, będą na Twitterze jakiś...
Nie wiem, nic jeszcze nie wiem. Dzisiaj się dowiem i... Dzisiaj się... Chyba Maciek Szetela jedzie na ten mecz. Oferował mi nawet podwózkę, że pojedziemy razem.
A ty jedziesz?
Nie. Marcin Teodorczyk. Alba gładko pokonała Fraport Skyliners 87-74. W zeszłym sezonie Alba już straciła pas w Eurocup zaraz po zwycięstwie w Bundeslidze na rzecz Darussa Faka, więc jeśli sytuacja mi się powtórzy, to straci. Tak, budowanie narracji przez Marcina ewidentnie próbuje wchodzić w nasze buty. To my mamy budować narrację, ale dziękujemy Marcin za podpowiedź. 20:30 w Eurosport 1. Myślałem, żeby się odezwać, może, zobaczymy. Spokojnie. Niech najpierw Arka wygra ten mecz. Jak już pas będzie w Polsce, to będzie polski, to... Zresztą zobaczymy, co się wydarzy przez kolejne 24 godziny. Muszę tutaj kilka kontaktów uruchomić. I jeszcze jedna rzecz, mój drogi, szybko tylko przelecę, bo w zeszłym tygodniu nie było, a cały czas istnieje. Istnieje piątka najlepszych sportowców grających obecnie w sport. Tylko piątka. Piąty jest Stephen Curry. Czwarty jest Patrick Mahomes. Chyba już faworyt do MVP po ostatnich słabszych meczach Drew Breesa. Trzeci Aaron Donald. Drugi jest Zion Williamson i na pierwszym miejscu jest Lionel Messi. Wiesz, za co jest na pierwszym miejscu Lionel Messi?
Za mecz ze Spaniolem.
Bramka z PSV półtora tygodnia temu, za to już szedł w górę, bo to była cudowna bramka. Patrzysz i zastanawiasz się, jak w ogóle, dlaczego piłka poleciała w tą stronę po strzale z tego kąta. Ale oglądamy mecz ze Spaniolem, w 5 osób Messi podchodi do tego rzutu wolnego, jest 1-0. Rozmawiamy tylko o tym cały czas, jak to jest być kibicem Espanyolu przez ostatnie 30 lat i cały czas w dupę dostawać na własnym podwórku.
Mieli momenty.
Przepraszam?
Mieli swoje momenty.
Chicago Bulls też mieli swoje momenty w tym sezonie. Chcesz powiedzieć, że Espanyol coś wygrał? Co wygrał?
Nie, wygrał, ale pojedyncze mecze z Barsą...
Na pewno, jest szansa, jeśli się tyle gra. Espanyol jest 12 chyba, całe życie jest 12. W każdym razie Messi podchodzi do rzutu wolnego i wszyscy, jaki jeden mąż, mówimy, strzeli w prawe okno i trafi. I strzelił w prawe okno i trafił. I tylko za to, żebyśmy przekonani, że on strzeli w prawe okno i trafi. Jeszcze pociągnął to bardziej w prawe okno niż myśleliśmy, jest kapitalnym graczem. Jest na pierwszym miejscu Lionel Messi. Pół roku temu byś nie powiedział, że coś takiego się stanie w moim rankingu, ale faktycznie jest królem i bogiem. Nikt nie jest w tej chwili na jego poziomie na świecie. Mój drogi, dziś Minnesota Warriors, Draymond Green wraca, my słyszymy się jutro.
Pozdrawiam, pa!